Temat tygodnia.
Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Zapraszam na podcast Temat tygodnia, a moim i Państwa gościem jest dziś redaktor Ewa Siedlecka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Autorka tekstu, który znajdą Państwo w tegotygodniowej polityce. Tekst jest zatytułowany Odkrycie odchodzi. Więc wróćmy na początku do tamtego wydarzenia z maja 2019 roku, kiedy Jarosław Kaczyński był gościem Pytania na śniadanie w TVP Jacka Kurskiego. Prezes PiS-u odpowiadał na wnikliwe pytania dziennikarzy o kota, o swoje smaki, o to, czy wstaje wcześnie, czy późno, czy woli kawę, czy herbatę, wreszcie o swoich przyjaciół. I w tym wątku prezes PiS-u odpowiada. Mam przyjaciół, którzy się polityką nie zajmują. Moje odkrycie towarzyskie ostatnich lat to Julia Przyłębska. Bardzo lubię u niej bywać. Julia Przyłębska. W ostatnich latach wszystko zawdzięcza Jarosławowi Kaczyńskiemu?
No to jest osoba, która wyłoniła się z kompletnego niebytu. Niektórzy mówią, że z niebytu wyłonił się Andrzej Duda, no ale jednak nie był to niebyt polityczny, bo pełnił przedtem kilka ważnych funkcji. Natomiast Julia Przyłębska nie była absolutnie publicznie znana, również jako sędzia, mimo że tym sędzią kilkakrotnie z przerwami była od sędziego rejonowego, bo sędziego okręgowego jeszcze i później w sądzie apelacyjnym, w sądzie pracy.
To ale od razu powiedzmy także, jak powiedziałam, że ta jej praca sędziowska była kiepsko oceniana. Ona została sędzią Poznańskiego Sądu Rejonowego w 1988 roku. 10 lat później odeszła ze stanu sędziowskiego, by wybrała karierę dyplomatyczną, wyjechała na placówkę do Niemiec. Chciała wrócić w roku 2001 i kolegium sędziowskie już Okręgowego Sądu w Poznaniu, które opiniowało ten wniosek, napisało bardzo krytycznie, że nie będzie korzyścią dla wymiaru sprawiedliwości, jeżeli Julia Przyłębska wróci do tego wymiaru sprawiedliwości, wskazując na jej wysoką absencję w pracy i brak stabilności orzeczniczej. Ona status sędziego otrzymała ponownie dopiero w 2007 roku z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
To znaczy ona miała, dokładnie było tak, że ona miała dwie przerwy, a to jej życie sędziowskie było podporządkowane karierze dyplomatycznej jej męża, który dwukrotnie jako właśnie dyplomata jechał na placówkę do Berlina i zarówno za pierwszym, jak i za drugim razem. Za pierwszym razem to było w 1998 roku. Wtedy właśnie ona po 10 latach zrezygnowała z bycia sędzią. I wróciła w 2001 i wtedy miała te problemy z uzyskaniem zgody Krajowej Rady Sądownictwa, ówczesnej Krajowej Rady Sądownictwa. I no niestety na skutek jakichś tam nacisków politycznych na Krajową Radę Sądownictwa, no za tam drugim razem jednak tą zgodę dostała mimo negatywnej opinii kolegiów. No i znowu sobie sądziła do 2003 roku, dobrze. I znowu po tych dwóch latach zrezygnowała, pojechała do Berlina i wróciła w 2007 roku, znowu zostając sędzią i już sądząc do roku 15, kiedy właśnie, no niespodziewanie chyba dla wszystkich, trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, nie będąc sędzią znaną, aczkolwiek wtedy już nie było tak negatywnych uwag do jej sposobu sądzenia. Przedtem po prostu była sędzią nieudolną. Natomiast wtedy, kiedy w 2015 roku, kiedy trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, już takich uwag, jakoby była nieudolna, nie było. Była sędzią w Wydziale Pracy i tam sobie sądziła.
Dopiero po zmianie władzy Julia Przyłębska skarży się w mediach, które sympatyzują z Prawem i Sprawiedliwością, że Trybunał Konstytucyjny jest wciągany w spór polityczny, ale jeżeli ktokolwiek upolitycznił i upartyjnił Trybunał Konstytucyjny, to niewątpliwie zrobiła to Julia Przyłębska na wyraźne życzenie Nowogrodzkiej, bo taki był zresztą cel kadrowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. Wracając do tego cytatu Jarosława Kaczyńskiego z pytania na śniadanie, oczywiście potem pojawiła się bardzo poważna krytyka tego, że są bardzo bliskie kontakty prezesa Prawa i Sprawiedliwości, głównego ośrodka decyzji politycznej w kraju, z prezes Trybunału Konstytucyjnego. Ona sama odpowiadała w interi tak: nasi krytycy nie wyobrażają sobie, że można siedzieć do późnej nocy i dyskutować o problemach metafizycznych, o byciu bytu, który dokonuje się w nicościowaniu nicości. Tu akurat Heidegger. Ale w pani tekście znajdujemy raczej informację, że Julia Przyłębska usiłowała być nie partnerką intelektualną dla Jarosława Kaczyńskiego, ale wręcz kadrową w rządzie.
Znaczy, no przede wszystkim to dość jest rzeczywiście takie wzruszające debaty o nicości. W związku z tym chyba czuła się nieco pokrzywdzona, kiedy Jarosław Kaczyński podkreślał raczej jej walory jako kucharki. Walorów kadrowych nie podkreślał, one wyszły w mailach, tak zwanych mailach Dworczyka, to znaczy tam nie wprost, ale z ich treści wynikało, że ona jest konsultowana, jak chodzi o właśnie ruchy kadrowe pana, chyba już wówczas to było za wicepremierostwa Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast to jest rzeczywiście zupełnie niezwykłe i ja tak jawnego podkreślania związków, no powiedzmy nawet towarzyskich, przyjacielskich związków szefa Sądu Konstytucyjnego z czynnym politykiem, i to jeszcze politykiem sprawującym władzę, z czymś takim, powiem szczerze, że się nie spotkałam. Nawet w takich krajach jak Rosja czy Białoruś to się nie dzieje w sposób tak jawny. To znaczy, to jest oczywiste.
Ostentacyjny wręcz.
Tak, podległość jakaś czy związek polityczny no jest oczywisty. Natomiast to się nie dzieje jawnie. To nie jest wprost ujawniane i no jest to rzeczywiście zupełnie niezwykły model. Można powiedzieć, no lepiej tak niż w zakłamaniu, prawda? Natomiast też jakby nigdy nie było takiej refleksji, że w oczach opinii publicznej no liczą się też pozory, tak? To znaczy opinia publiczna powinna mieć zaufanie do bezstronności Sądu Konstytucyjnego. I jeżeli szef Sądu Konstytucyjnego z taką ostentacją swoje sympatie, nawet powiedzmy prywatne, ale jednak okazuje, no to przynajmniej połowa społeczeństwa, ta, która sympatie ma inne, no może nie mieć zaufania do tego organu.
Porozmawiamy teraz, pani redaktor, o tym, kim tak naprawdę była Julia Przyłębska. Prócz tego, że była wykonawczynią poleceń, które otrzymywała z Nowogrodzkiej, a po zmianie władzy w grudniu ubiegłego roku osobą, która próbowała zabezpieczyć resztki pisowskiej władzy. Celowo używam słowa zabezpieczyć, bo wówczas pojawiła się ta figura, to zjawisko zabezpieczeń wydawanych przez Trybunał Konstytucyjny. Ale spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, kim była Przyłębska? Na pewno była sędzią Trybunału Konstytucyjnego i to sędzią legalnie powołanym do Trybunału, ale wszystko wskazuje na to, że nigdy nie była prezesem Trybunału Konstytucyjnego, bo w 2016 roku, kiedy powoływał ją na to stanowisko Andrzej Duda, zrobił to bez uchwały Zgromadzenia Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, więc nie powinna być uznawana za prezeskę. Ale nawet jeżeli zgodzimy się z metodą faktów dokonanych, to ta kadencja powinna dobiec końca w grudniu 2022 roku, po 6 latach, bo kiedy Duda ją powoływał, to nie obowiązywały jeszcze te przepisy, które wiązały kadencję na stanowisku prezesa z kadencją sędziego w Trybunale Konstytucyjnym. Przyłębska to zignorowała. Kaczyński w wywiadzie dla PAP-u powiedział, że on uznaje Julię Przyłębską za prezesa Trybunału Konstytucyjnego, bo trwał w Trybunale bunt sędziów wybranych przez Prawo i Sprawiedliwość do Trybunału Konstytucyjnego przeciwko jej dalszemu prezesowaniu. No i wreszcie teraz, na ostatniej prostej, dosłownie na kilka dni przed wygaśnięciem jej kadencji, wydarzy się to 9 grudnia, kadencji sędziowskiej, Julia Przyłębska sama rezygnuje, tego słowa używam w cudzysłowie.
Ja jeszcze na początek, to a propos pytania, kim była Julia Przyłębska, to bym opowiedziała taką krótką anegdotkę. Anegdotka jest pochodzenia wewnątrz trybunalskiego i na początku swojej bytności w Trybunale Konstytucyjnym Julia Przyłębska była bardzo blisko z dublerem sędziego panem Muszyńskim. Właściwie to on jakby był postrzegany jako ten, który jest...
Zarządza Trybunałem.
Zarządza, tak.
A ona dużo czasu spędza w Berlinie przy mężu.
Tak i właściwie słucha jego rad. I anegdota brzmiała tak, że w którymś momencie oni tam rozmawiali, on jej doradzał, co ma zrobić. I ona w którymś momencie pyta, no ale czy ja tak mogę zrobić? Na co pan Muszyński odpowiedział, ty możesz wszystko. Więc może tak w świetle tej anegdoty bym odpowiedziała na to pytanie, jak było z jej prezesurą. Więc rzeczywiście na początku wydawało się, że w sposób oczywisty ona prezeską nie jest. No bo nie może być tak, że legalnym prezesem jest osoba wybrana ze złamaniem procedury. Tam nie tylko chodziło o to, że nie było w wniosku sędziów do prezydenta, to znaczy wybrano kandydatów, ale nie było uchwały o przedstawieniu tych kandydatów prezydentowi. Ale była jeszcze druga sprawa, mianowicie cała procedura odbyła się na mocy przepisu, który jeszcze nie wszedł w życie. On wszedł w życie bodajże tydzień po tym, jak się odbyła cała procedura, bo oni tego nie zauważyli. No więc wydawałoby się, że osoba wybrana w takiej procedurze po prostu nie jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego. I tu niestety stało się tak, że starzy, tak zwani starzy sędziowie, którzy wówczas stanowili większość sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, no mimo że jakby deklaratywnie mówili, że ona nie jest prawidłowo wybrana na stanowisko prezesa, no jakby uznali jej władztwo, to znaczy uznawali składy sędziowskie, które ona wyznaczała, przychodzili na zarządzone zgromadzenia i tak dalej, czyli jakby de facto uznali jej władzę. Gdyby tego wtedy nie zrobili, może inaczej potoczyłyby się losy Trybunału. Zrobili. I w związku z tym, no wadliwie, bo wadliwie, no ale jakby uznana, no czyli była prezesem de facto. No i minęło te 6 lat, no i powstała znowu sytuacja tego jakby tej wątpliwości, czy ją obowiązuje kadencja, czy jej nie obowiązuje kadencja. Ponieważ PiS wprowadził kadencję 6-letnią, i była dyskusja, czy ją już obejmują przepisy PiS-u, czy też ona jakby weszła w jakąś lukę pomiędzy przepisami i w związku z tym ją obowiązują stare przepisy. Jest taka zasada w administracji, że jeżeli jest taka właśnie sytuacja, że są nowe przepisy, to nowe przepisy jakby w biegu łapią osoby, które w danej sytuacji sprawują urząd.
Czyli tak? 6-letnia kadencja, która dobiega końca w grudniu.
Ona tego nie uznała i znowu stało się tak jak poprzednio. To znaczy została uznana przez większość sędziów, 5 się zbuntowało, No ale też zbuntowało się tak, w pewnym momencie było ich 6, tam pan Święczkowski był taki obrotowy, potem jeszcze drugi pan sędzia Jędrzejowski okazał się być obrotowy. No w każdym razie koniec końców większość jednak ją uznała i znowu na tej zasadzie faktów dokonanych no, prezesowała. No i wreszcie nastąpił ten moment, który nastąpił formalnie wczoraj, ale on nastąpił tak naprawdę w zeszły piątek, kiedy po to, żeby dopilnować wyboru następcy, pani Julia Przyłębska zrezygnowała z prezesowania, co de facto nic nie zmieniło, bo przepisy stanowią, że w sytuacji opróżnienia fotela prezesa trybunałem kieruje osoba, która ma najdłuższy staż sędziowski w trybunale. Jest to ona, no więc to ona jakby do końca, czyli do 9 grudnia kieruje Trybunałem, to ona zwołuje teraz to zgromadzenie ogólne, na którym zostanie wybrani kandydaci na jej następców.
Przyłębska musiała na tej ostatniej prostej zrzec się swojej funkcji, ponieważ według ustawy zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które może wybrać kandydatów na nowego prezesa, zwołuje się dopiero po zwolnieniu stanowiska prezesa, więc stąd na tej ostatniej prostej owa rezygnacja. Kto zostanie prezesem po Julii Przyłębskiej i czy ona zwolniła funkcję prezesa po to, żeby dopilnować tego, by został to jej człowiek? Mowa o Bartłomieju Suchańskim, byłym radnym PiSu ze Szczecina.
No taki jest, to jest jej faworyt i taka tego chce dopilnować, to znaczy, żeby na pewno on został wybrany. No kandydatów ma być 2. Tak są ułożone przez PiS przepisy, że wystarczy, że zgłosi się ktoś sam, bo można zgłosić własną kandydaturę i że sam na siebie zagłosuje i jeżeli nikt inny się jeszcze nie zgłosi, no to ten, który się zgłosił sam i sam na siebie zagłosował, czyli ma 1 głos, też staje się kandydatem, więc jest pewne przypuszczenie, że tak zrobi pan Bogdan Święczkowski, bo on ma ochotę.
I ambicje.
Ambicje. I teraz jest pytanie, co zrobi pan prezydent. Dlatego, że pan Sochański już jest u prezydenta, zalega od ponad pół roku jako kandydat na wiceprezesa. Z niewiadomych względów pan prezydent nie wskazał wiceprezesa. Nie wiem, czy coś ma do pana. Pan sędziowie Sochański i Sych byli. Pan Sych akurat to ze zrozumiałych względów nie został wskazany jako wiceprezes przez pana prezydenta, bo jest jednym z buntowników. No nie, też nie wiem, czy tak naprawdę, bo nigdy się pan prezydent jakoś tak w sposób zdecydowany przeciwko buntownikom nie opowiedział. No ale dobrze. No, a dlaczego nie wskazał w takim razie pana Sochańskiego? No nie wiemy, więc może go teraz też nie wskaże. Może wskaże w takim razie pana Święczkowskiego. No byłaby to taka siurpryza, powiedziałabym, zrobiona w rządzącej koalicji, no bo pan Święczkowski, pseudonim Godzilla, nadany mu przez podwładnych prokuratorów, no na pewno nie byłby łatwiejszym niż Julia Przyłębska, nie wiem jak to nazwać, partnerem dla władzy. Dla władzy i rządu Donalda Tuska.
Pyta pani w tym tekście, odkrycie odchodzi, nie będzie już Trybunału Przyłębskiej, a co będzie? Faktycznie mieliśmy nazwę Trybunał Julii Przyłębskiej, który miał odróżnić to ciało od poprzedniego Trybunału Konstytucyjnego, instytucji praworządnej, legalnej, no bo Trybunał Julii Przyłębskiej z sędziami dublerami praworządny i legalny nie był. Sytuacja tu i teraz jest taka, że rząd nie publikuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Julia Przyłębska ogłasza je na stronie Trybunału Konstytucyjnego. Będzie obcięty budżet dla Trybunału Konstytucyjnego na rok 2025. Andrzej Duda broni Trybunału Konstytucyjnego w takiej formie, w jakiej on jest teraz, bo ostatnio, jak odbyło się uroczyste zgromadzenie sędziów, to prezydent przesłał list i krytykował zarówno obecną władzę za działania wobec Trybunału Konstytucyjnego, mowa o dwóch ustawach, które prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego, a które to ustawy miały naprawić sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. Co dalej w takim razie? Jak długo będzie trwał ten stan rzeczy, że Trybunał Konstytucyjny jest właściwie ciałem nieistniejącym w polskim porządku prawnym?
Jak on by był nieistniejący, to by było pół biedy. On niestety jest istniejącym ciałem.
Ale połowicznie, co najwyżej.
No problem właśnie w tym, że niekoniecznie. Dlatego, że sędziowie mają 9-letnie kadencje gwarantowane w Konstytucji. I nie ma możliwości, pomijając dublerów, których teraz zostaje dwóch.
Bo Mariusz Muszyński skończył kadencję 3 grudnia.
I nie ma możliwości, przynajmniej zgodnie z prawem, nie ma takich możliwości, żeby podziękować tym sędziom, którzy tam są wybrani. Problem z tymi sędziami nie jest taki, że oni tam zostali wybrani bezprawnie. Oni tam zostali wybrani zgodnie z prawem. I problem z nimi jest taki, że to są osoby, które już wielokrotnie pokazały, że ich sposób widzenia prawa, ich sposób prawniczego rozumowania jest nakierowany na taką filozofię działania państwa, która nie jest zgodna z filozofią konstytucji, nie jest zgodna z wartościami konstytucji. No bo jeżeli, taki najbardziej jakby oczywisty przykład, jeżeli ci sędziowie orzekają w sprawach międzynarodowych konwencji, do których Polska przystąpiła, i takich i traktatów, tak jak choćby traktat wiążący Polskę z Unią Europejską. Jeżeli oni orzekają przeciwko tym wiążącym Polskę konwencjom i traktatom, no to podczas kiedy one zostały zawarte w zgodzie z konstytucją, za zgodą, która jest przewidziana w konstytucji, no to myślę, że stwierdzenie, że ich filozofia i ich sposób rozumienia prawa jest niezgodna z polską konstytucją, jest uprawnione. I to jest tak naprawdę z nimi problem. Nie, że mają pisowskie sympatie, nie, że PiS ich tam umieścił, tylko że ich rozumienie konstytucji jest z tą konstytucją sprzeczne. I co z tym zrobić?
No, była próba podjęta przez Sejm, kiedy w marcu tego roku przyjmował uchwałę w sprawie między innymi uchwał, no które unieważniały legalny wybór w 2015 roku 3 sędziów. I tam pojawił się taki apel. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do sędziów Trybunału Konstytucyjnego o rezygnację, a tym samym o przyłączenie się do procesu demokratycznych przemian. Mówimy oczywiście o rezygnacji tych legalnych sędziów, bo dublerzy są nieuznawani. Przypomnijmy także, że pojawiają się wakaty. 3 grudnia skończyła się kadencja Mariusza Muszyńskiego i Piotra Pszczółkowskiego. Kolejna i Julii Przyłębskiej skończy się 9 grudnia. Kolejny wakat pojawi się, jeżeli dobrze pamiętam, w kwietniu 2025 roku.
W kwietniu, potem w grudniu.
Oczywiście, więc sukcesywnie no tak, oczywiście będzie tych sędziów ubywać, a rządzący nie będą wskazywać
no tak,
kolejnych
około
sędziów na te miejsca.
2028 roku pojawiłaby się taka sytuacja, że gdyby 2008 roku, że gdyby obsadzić te zwolnione miejsca, to wtedy by przewagę mieli ci nowo obsadzani. Tylko że w 2028 roku będzie już nowa władza i nie wiemy, co to będzie za władza. Więc może się okazać, na przykład jak PiS by powrócił do władzy, że w tym 2008 roku wobec tego nieobsadzonego Trybunału No to ten PiS, czy jakiś następca PiSu znowu dostanie ten sąd konstytucyjny do całkowitego opanowania. Natomiast rzeczywiście to była próba uprzejmego poproszenia tych sędziów, żeby ustąpili. No nie ustąpili. Też no, można mieć żal, że z kolei Sejm przynajmniej nie poszedł za ciosem i nie usunął z Trybunału dublerów, bo ta uchwała powołująca się na wyroki i Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku, tak, i wyroki TSUE i ETPC, no, była po prostu normalną, prawną podstawą do usunięcia tych osób z Trybunału. Tych trzech osób, które są dublerami. Tego nie zrobiono. No, do reszty zaapelowano uprzejmie, nie posłuchały te osoby apelu. No i rzeczywiście w tej sytuacji, no można oczywiście Trybunału nie obsadzać. I pewnie jest tak, że nie bardzo by się znalazły osoby, które chciałyby w tym towarzystwie, w tej atmosferze, być może też pod przewodnictwem pana Bogdana Święczkowskiego, no wejść do tego Trybunału i no nie wiem, co no, tam zdziałać.
Firmować to swoją twarzą.
Tak.
To jest niekorzystne wizerunkowo.
Tak.
Dla poważnych ludzi.
Tak. I też pewnie jakieś straty emocjonalne z tego powodu by ponieśli. Więc no, sytuacja jest niezwykle trudna i no, szczerze sobie powiedzmy nierozwiązywalna bez zmiany konstytucji.
To jeszcze zapytam panią na koniec. Na ile my wiemy, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, co się działo przez ostatnie lata, bo pisze pani w swoim tekście o wielkiej tajemnicy w Trybunale. Julia Przyłębska sukcesywnie ukrywała przed opinią publiczną niemalże wszystko. Wiek sędziów, przeszłe rozprawy, historie postępowań, dokumenty. Trybunał się zamykał, chował, stawał się taki wsobny.
Znaczy ten Trybunał tak naprawdę się po prostu kompletnie zredukował. To, co jest takim chichotem historii, to jest porównanie tego, co obiecywała Julia Przyłębska, nastając, że tak powiem, na swojej funkcji prezeski Trybunału, gdzie mówiła o tym, że Trybunał teraz będzie dla ludzi, że będzie żwawo sądził, że te sprawy ludzkie, te skargi konstytucyjne, że poprzedni Trybunał się lenił, że teraz wszystko będzie transparentnie, że będą rozprawy otwarte i że no wreszcie ten Trybunał będzie taki, jaki powinien w służbie człowieka. I zrobiła wszystko dokładnie odwrotnie. To znaczy rozprawy stały się absolutną rzadkością. Jak są wyroki, to one są podejmowane na niejawnych, nie na rozprawie, tylko na posiedzeniach. No jest taka rzeczywiście możliwość wprowadzona, że jeżeli sprawa jest niesporna, no ale to jest arbitralna decyzja, którą sprawę się uznaje za niesporną. Większość jest rozstrzygana postanowieniami też na posiedzeniach niejawnych, więc tylko pojawiają się komunikaty na stronie Trybunału. Ukrywane są dokumenty, stanowiska stron, pojawiają się w ostatniej chwili albo się nie pojawiają. Sama miałam kilka spraw sądowych o ujawnienie informacji z panią prezes. Nie można sprawozdawać relacji ani dźwiękowych, ani wideo z rozpraw, bo tylko jesteśmy zdani na relację oficjalną, z której nie ma potem, nie są archiwizowane, więc nie można sobie wstecznie zobaczyć, co się działo. Cały jest, wszyscy pracownicy są, że tak powiem, na podsłuchu i podglądzie, bo wszędzie są kamery. Pozamykane są korytarze, gdzie każdy pracownik ma rewiry, gdzie się może poruszać, gdzie się nie może poruszać. No wszystko jest po prostu, no już nie mówiąc, że sprawność pracy Trybunału spadła o 3/4, tak? Znaczy średnio rocznie 25 wyroków się wydaje za prezesa Rzeplińskiego było, o ile pamiętam, 130 chyba 6 średnio rocznie, a jeszcze wcześniej za prezesa Zdzienickiego 160 parę rocznie, a teraz 25. No, dramatycznie, zupełnie dramatycznie. Ten trybunał, niezależnie od tego, że no, jako pełnowartościowy sąd, jeżeli chodzi o jakość orzecznictwa, przestał funkcjonować, to po prostu przestaje funkcjonować, bo nie piszą ludzie tam skarg konstytucyjnych, sądy nie pytają. Jedyny, kto pyta, to politycy Prawa i Sprawiedliwości, żeby uzyskać rozstrzygnięcia, którymi potem mogą się podpierać w walce politycznej.
Na przykład Piotr Pogonowski,
na przykład Piotr
udowadniał Komisji Śledczej, że została powołana niezgodnie z prawem, co orzekł Trybunał Konstytucyjny. To jeszcze na koniec. Czy my usłyszymy jeszcze o Julii Przyłębskiej? Czy partia ją jakoś zagospodaruje? Czy też być może co jakiś czas usłyszymy ją w mediach sympatyzujących z Prawem i Sprawiedliwością, jak niebo zostawia suchej nitki na obecnej władzy, która usiłuje naprawić sytuację w Trybunale Konstytucyjnym?
Ja bym stawiała na to, że niespecjalnie. Znaczy, wydaje mi się, że ona by raczej była wdzięczna, gdyby jej mąż na przykład został europosłem. Ona by chętnie wyjechała do Brukseli. To nie jest osoba, która...
Ale nie został. Następna szansa za 5 lat.
No więc właśnie myślę, że nie jest z tego powodu szczęśliwa. To nie jest osoba, która czuje się swobodnie w takich właśnie publicznych wypowiedziach. Nie wydaje mi się, że pchałaby się do polityki w sensu stricto, to znaczy jako posłanka, jako osoba, która miałaby, nie wiem, jak na przykład pani posłanka Kępa, rzeczywiście wojować językiem. To nie jest jej żywioł.
To jest rocznik 59, 65 lat. Można spokojnie na emeryturze konsumować owoce swojej dotychczasowej
tak,
działalności.
Tak, myślę, że przy boku męża, myślę, że i gotując te obiady, i prowadząc salon dla polityków PiS-u, myślę, że to
rozmowy
to
o Heideggerze
to,
mogą wypełnić wiele godzin.
Rozmowy o tak.
Ewa Siedlecka, autorka tekstu Odkrycie odchodzi, który znajdą Państwo w tegotygodniowej Polityce. Bardzo dziękuję Pani redaktor za rozmowę.
Dziękuję.
Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Temat tygodnia.
Cieszymy się, że słuchasz naszych podcastów. Powstają one m.in. dzięki wsparciu cyfrowych prenumeratorów. Dołącz do grona naszych subskrybentów, aby słuchać tekstów z polityki w wersji audio oraz mieć pełny dostęp do tygodnika i jego wydań specjalnych. Szczegóły na polityka.pl.